Dobra, no nie wiem, co z tego wyjdzie do końca. Może najpierw powiem tak. Wiecie, że jest 7 grzechów głównych? Wiecie. Ale nie wiem, czy wiecie, że nie zawsze było 7. W początkach Kościoła, gdzieś tam w wieku drugim, trzecim, były 3 grzechy główne. Mówiono o 3 grzechach głównych. I to było zaparcie się wiary, cudzołóstwo i zabójstwo. Uważano, że to są 3 grzechy główne. Nawet uważano, że są grzechami nieodpuszczalnymi. To znaczy, jeśli ktoś w życiu dopuścił się takiego grzechu, jednego z tych 3, to miał pokutować całe życie. I modlić się, żeby zdążył do niego prezbiter i go rozgrzeszył na łożu śmierci. Taki był pierwszy schemat. Później z tych 3 grzechów głównych naraz zrobiło się 8, a nie 7. Te 8 to było naszych 7 plus smutek. Tylko więc ten smutek był dość intrygujący, bo w tym momencie, kiedy tych grzechów zrobiło się 8, to nie mówiono o nich w takich kategoriach, że to są najcięższe z możliwych grzechów. Ale one są główne w takim sensie, że są źródłem innych. Tak? W tym sensie są główne, że jakby do tych 8 sprowadzają się wszystkie inne jak do przyczyny. Tak? Na przykład, nie wiem, wśród 8 grzechów głównych jest lenistwo. Jak jesteś leniwy, z tego może się rozmaite pieroństwo w twoim życiu zacząć. Dawid był leniwy, nie poszedł na wojnę. Z lenistwa zrodziło się cudzołóstwo, z cudzołóstwa pijaństwo, z pijaństwa morderstwo. To tak szło jedno za drugim. A zaczęło się od lenistwa. Nie? Lenistwo jest grzechem głównym. Więc to jest dość ciekawe, że gdzieś w IV-V wieku Kościół był przekonany, że smutek jest jednym z głównych grzechów. Że jeśli pozwolisz sobie w życiu na smutek, na taką, nie wiem, melancholię, zwiesisz głowę, nie, nic nie ma sensu, nie da się. To z tego na pewno się zrodzi jakieś dziadostwo w twoim życiu. To może warto zapamiętać jako pewien punkt wyjścia, że przez długi, długi czas w Kościele uważano smutek za jeden z grzechów głównych. Oczywiście, że nie chodzi w tym momencie o jakiś stan emocjonalny, że akurat, nie wiem, dzisiaj nie chce mi się śmiać. Nie? Chodzi o coś o wiele bardziej poważnego. Jakąś taką postawę apatii właśnie, poczucia bezsensu w stosunku do wszystkiego. Nie ma co się szarpać, nie da się zrobić. Nie, no smutno jest po prostu. No. Przykład takiego człowieka, pierwszy, jaki mamy w Biblii, to jest Kain. Kain jest pierwszym smutnym człowiekiem w historii ludzkiej. I Bóg o tym z nim rozmawia. Dlaczego jesteś smutny? Przecież gdybyś żył przyzwoicie, to byłbyś radosny. A tak? Grzech waruje u twoich drzwi. Tam jest taki obraz, że grzech się do niego łasi, tak jak pies się łasi do nóg właściciela. Nie? Ponieważ jesteś smutny, to grzech się do ciebie łasi. I ten grzech, który się łasi do Kaina, to jest zazdrość. Dlatego, że Kain z Ablem składali ofiarę Bogu. Bóg przyjął ofiarę Abla, na ofiarę Kaina nie chciał patrzeć. I Kain jest smutny. To jest dość intrygujące, bo on się powinien zastanawiać nad sobą. Znaczy, dlaczego Bóg nie przyjmuje jego ofiary? Natomiast on jest smutny wyłącznie dlatego, że Bóg przyjął ofiary Abla. Natomiast jego ofiary nie przyjmuje. Ale dlaczego przyjął ofiarę Abla? Więc ten smutek, który się rodzi z zazdrości, prowadzi do tego, że Kain mówi do Abla: chodźmy na pole. A kiedy wyszli na pole, rzucił się na niego i go zabił. I to jest dowód na to, jak smutek może poprowadzić człowieka przez zazdrość do morderstwa. Właśnie dlatego starożytny Kościół mówił: uważajcie na ten stan, kiedy jesteś smutny. Żeby nie mówić o smutku, porozmawiajmy o radości. Nie? A więc o radości kilku prawdziwych mężczyzn, może w ten sposób, żeby było po męsku. No pierwsze skojarzenie z radością ja mam zawsze jedno, nie dlatego, że znam ojca Lecha, który tu siedzi, ale dlatego, że patronem mojego rocznika w seminarium, jak poszedłem do seminarium lat temu 30, to przełożeni nam zrobili patronem świętego Franciszka. Jest taki tekst Franciszka o prawdziwej radości. On się zaczyna od pytania, co to jest prawdziwa radość? Franciszek by tak, wyobraź sobie, że przybywa do mnie posłaniec i mówi, że sułtan turecki przyjął wiarę chrześcijańską. No i skończyły się wojny. Już nie ma powodu iść na krucjaty, już nie będzie tego mordobicia. I jest w ogóle pokój, jest rewelacja, jest cudownie, jest fantastycznie. No i co? Napisz, to nie jest prawdziwa radość. Przychodzi drugi i mówi, że król Anglii, król Francji, cesarz niemiecki wstąpili do franciszkanów. To jest wolne tłumaczenie tego tekstu, prawda, ojcze Lechu? Generalnie to by była przygoda, bo żeby się tych trzech dogadało, no to jest to duża frajda. Król Francji, król Niemiec. Lepsza by była chyba tylko, jakby się premier Polski, Rosji i kanclerz Niemiec dogadali razem. Więc wstąpili do franciszkanów, no więc już nie będzie tylko krucjat, ale teraz już nie będzie też wojny jednej wielkiej w Europie. Najdłuższe nienawiści ustają. No, poezja. Napisz, to nie jest żadna radość. No jest jeszcze trzecia możliwość, że mam dar czynienia cudów. I że dokonuję zupełnie niesamowite rzeczy. I wszyscy słuchają, jak głoszę słowo. To też nie jest radość. No to co to jest radość? I radość jest wtedy, kiedy przyszedłem nocą w zimie do Perugii i jest zimno. I porobiły mi się na sukni sople i ranią mi nogi. I przyszedłem do naszego klasztoru i pukam. I kiedy dość długo pukałem, to wyszedł jeden i mówi, czego? Brat Franciszek. Nie potrzebujemy ciebie wcale. Jest nas tu tylu i takich, że możesz sobie już iść. Dajemy sobie świetnie radę bez ciebie. Nie? Franciszka nie, bez Franciszka. Możesz sobie iść. Mówi, na litość boską, choć przez miłosierdzie Boże, dajcie mi coś do jedzenia. Nie? Ogrzejcie mnie. Idź tam do krzyżowców, niech ci dadzą. Mówi, jeśli nie stracę cierpliwości, jeśli się nie oburzę, no i tu możecie sobie dodać wszystko, jeśli nieco, jeśli go nie spluję, to jest prawdziwa radość. To jest taki tekścik, ja nieraz go czytałem wśród pism świętego Franciszka, myślałem sobie, a taka powiastka, to jest taki kawałeczek dla dzieci na kazania, nie? A to jest tekst, który mówi wyraźnie, kiedy człowiek traci radość. Kiedy człowiek traci radość, no wtedy, kiedy cię zakwestionują. I to tacy ludzie, którzy powinni uważać cię za ważnego. Nie? No bo mówię, kim są franciszkanie bez Franciszka? To są ludzie, którzy żyją niby jego charyzmatem, zrodzili się z jego pójścia za Panem, tak dalej. Nie? On powinien być wśród nich kimś, on powinien siedzieć na pierwszym miejscu, powinien być w niebo wzięci, Franciszek przyszedł. Oni mówią, wynocha. Jest nas tylu i takich, że sobie dajemy radę świetnie bez ciebie. I problem nie jest w nich, problem jest w tobie. Problem jest w tobie, bo ty masz kłopot w takim momencie, kiedy ci powiedzieli, że to, co robisz, jest kompletnie po pierwsze bez sensu, a po drugie nie jesteś potrzebny. Nie jesteś potrzebny. Damy sobie radę. To jest niesamowita historia, bo ona mówi że radość nie bierze się z tego, co jest na zewnątrz, tylko bierze się z tego, co jest w tobie. Tak samo smutek nie bierze się z tego, co na zewnątrz, tylko bierze się z tego, co jest w tobie. My jesteśmy bardzo nastawieni na zewnątrz. Nie? Jesteśmy bardzo nastawieni na to, żeby jakby też mierzyć wszystko, co się dzieje, zewnętrznym efektem. Natomiast i nieraz jest tak, że osiągamy ten zewnętrzny efekt za cenę rozmaitych kompromisów. Jednak myślę, mam tu w głowie taką niedawną rozmowę z młodym chłopakiem, który w jednym z seminariów w Polsce mówi, przyszedł do mnie i mówi tak, ksiądz biskup, nic mnie nie cieszy. I czuję się, jakbym stał przed jakąś ścianą. I że nie pójdę dalej właściwie. Nie? Następnego dnia miał przyjmować jeden z urzędów w kościele. Wszystko wyglądało, że jest fajnie. Nie? Gdzie masz kłopot? Nie? A miał kłopot, bo jakąś naprawdę ważną rzecz zataił przed własnym rektorem. I miał takie poczucie z każdym kolejnym rokiem w seminarium, nie? Że jak go przełożeni dopuszczają do kolejnych etapów na tej drodze, tak naprawdę dopuszczają kogoś innego. Znaczy nie mają bladego pojęcia o człowieku, który idzie, nie? Do kapłaństwa. I zewnętrznie jest tak, że za chwilę go wyświęcą. Nie? No ale to, co jest w nim, nie może go puścić dalej. Nie? On nie jest w stanie się modlić, on nie jest w stanie cieszyć się czymkolwiek, co robi w kościele, nie? Bo w nim jest nieporządek. On tego nie przeskoczy. Nie? On tego nie przeskoczy. To nie dacie rady czegoś takiego przeskoczyć. Nie? Choć zewnętrznie wszystko wygląda fantastycznie. On może zostać teraz kanonikiem, proboszczem. Nie? I co z tego? Problem jest w środku. Problem jest w środku. Radość męska, radość świętego Jana Chrzciciela. Ja mam kilka takich przykładów, które sobie wypisałem z Pisma Świętego. Jest bardzo piękna scena. I do Jana Chrzciciela przychodzą ludzie i mówią tak. Popatrz. Ten człowiek, którego wskazałeś, nie? Jezus Chrystus, ten człowiek, którego wskazałeś, teraz gromadzi znacznie więcej uczniów niż ty. Wszyscy za nim idą. Od ciebie odchodzą. Wszyscy idą do niego. Jan napuszczony w ten sposób. Nie? To jest obliczone na taki jego niski bardzo instynkt. Nie? Jan mówi: przyjaciel oblubieńca cieszy się, kiedy ten ma oblubienicę. Tu moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, żeby on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Tekst męski o radości Jana Chrzciciela, tekst. Czyli on jest, dlaczego on jest męski? Ja myślę, on jest męski dlatego, że mężczyźni są nastawieni na współzawodnictwo, na konkurowanie. To my się ścigamy we wszystkim. Wy może mniej, my bardziej. No pewnie, że tak. No pewnie, że tak. Wy macie żony, dzieci. Macie frajdę patrzeć, jak wam rosną wasi synowie. Siebie samych w nich widzicie. A ja co? No. No ja patrzę na moich kolegów z rocznika i myślę, widzicie, pierdolę, ja jestem biskupem. To troszeczkę się stąd bierze w kościele te wszystkie, nie? Tu ma kokardkę, ma czerwoną. A drugi ma już tu czerwone i tu. To się nazywa rokita i mantolety. My mówimy rakieta i pistolety. Żeby było radość. No ale musisz coś mieć, żeby się odróżniać. Jesteś kimś innym, nie? Idziesz do... Jesteś ponad. Nie? Jesteś ponad. To jest ten sposób i na tej zasadzie mówią do Jana, popatrz, wypromowałeś go, ty go wskazałeś, on tobie wszystko zawdzięcza, teraz wszyscy idą do niego, a ty jesteś widok. co się z tobą dzieje. Radość Jana, on mówi, moja radość doszła do szczytu. Radość Jana, ona jest niesamowita, bo ja pamiętam, jak pierwszy raz medytowałem nad tym tekstem, to sobie napisałem gdzieś tam, że Jan jest absolutnym zaprzeczeniem kościelnej kariery. Jan jest absolutnym zaprzeczeniem kościelnej kariery. On rzeczywiście nie chce mieć nic z tego, co robi dla Chrystusa. Ten przyjaciel oblubieńca, nie wiem, czy wiecie, to chodzi o takiego gościa, którego pan młody posyłał do pani młodej z prezentem. Taki był zwyczaj w Izraelu. Szedł człowiek w imieniu pana młodego, jego najlepszy przyjaciel. Nie? I zanosił dar od pana młodego dla pani młodej. Czyli się ona brała, to już była szczęśliwa. Że, nie? Jest taki fajny komentarz Grzegorza Wielkiego, który mówi, że największą kanalią jest ten gość, który ten dar zanosi jako swój własny. Mówi, to nie daje od siebie. Nie? Oczywiście zagarniając oblubienicę dla siebie. I to jest to, na co namawiają Jana Chrzciciela. On mówi, nie. Moja radość sięga szczytu, bo on jest oblubieńcem. Znaczy też jest, to jest fajne, że Jan potrafi się ucieszyć własnym miejscem i radość Jana bierze się z prawdy. Ponieważ jest prawdziwy, jakoś jest wewnętrznie spójny, nie udaje kogoś, kim nie jest, cieszy się tym, kim jest, kim ma być, nie? I nie ma żadnego fałszu. Znaczy Jan nie ma w sobie na przykład tego, że mówi tak, służę, ale chodzi o to, żeby wszyscy uznali mnie za Pana. Więc Jan nie ma w sobie żadnej interesowności, ale cieszy się z tego, kim jest. Radość Jana Chrzciciela. No nie wiem, bo to, wiecie, kariera to jest męskie słowo, nie? Jan jest zaprzeczeniem myślenia kategoriami kariery. Jest też radość niesamowita u świętego Pawła. Ciekawe, Paweł kilka razy mówi o radości. Ale może najbardziej szokujący tekst Pawła to jest taki. On go pisze do Kolosan, podobny jest w liście do Filipian. Raduje się w cierpieniach za was. No, chyba się nie śmiał. Czy to nie na tym polega, nie? Że jest uchachany. Raduje się w cierpieniach za was. I najlepiej to wychodzi w tym liście do Filipian. No, sytuacja jest taka, to bardzo ładny list. Paweł bardzo lubił kościół Filipi. To był kościół męski zresztą. Filipi to było takie miasto starych weteranów wojskowych, emerytów wojskowych. Goście już poszli na emeryturę, odsłużyli swoje w wojsku. Nie? Niezły kościół taki. A zbierał się na początku w domu kobiety, która się nazywa Lidia. Tak sobie nieraz o tym myślę, bo to jest przefajne. Nie? Miasto weteranów wojskowych. Paweł tam przyszedł, głosił słowo Boga i jedyna osoba, która go słuchała wtedy, to była kobieta. To jest dowód na to, że Pan Bóg jest radosny. I że robi nam żarty. Bo jestem przekonany z całym szacunkiem dla świętego Pawła, że jak mówił to swoje pierwsze kazanie w Filipi, to myślał o każdym z tych chłopów, którzy tam przyszli, żeby u niego powstał kościół w domu. No i Pan Bóg dał mu tę kobietę. W każdym razie Paweł pisze list do Filipian, siedząc w więzieniu. I mówi o swojej niesamowitej radości, która wynika z tego, że Słowo Boże jest głoszone. I mówi, a najlepsze jest to, że głoszą Słowo Boże także jego wrogowie. A czemu je głoszą? Żeby Pawłowi było gorzej w tym więzieniu. Znaczy, ma kilku takich, którzy postanowili mówić o Chrystusie, bo wiedzą, że jak będzie się mówić o Chrystusie, to tego Pawła w tym więzieniu do końca zgnoją. Skopią, zniszczą, zetrą, wykończą. Nie? I mówi, a niech sobie mówią. Byle Chrystus był głoszony. Wszystko jedno, jakie mają motywy, byle Chrystus był głoszony. Mówi, dzięki tym draniom imię Chrystusa dotarło już na dwór cesarski. I ostatecznie to się liczy. To jest... To jest krok dalej niż to myślenie janowe, albo nie myślenie w kategoriach kariery, bo to jest, wiecie, to jest taka radość, która wynika z tego, że masz poczucie uczestnictwa w czymś, co jest znacznie większe niż ty. Jest absolutnie większe niż to, nie? Czy ty jesteś szczęśliwy, czy nie. Ale uczestnik zostaje zaproszony do czegoś, co cię totalnie przerasta. Nie? I naraz jesteś uczestnikiem jakiegoś wydarzenia niesamowitego. Ja myślę, że to była radość Józefa. To jest, nie? Wśród mężczyzn świętego Józefa. Józef był człowiekiem szczęśliwym. Jemu się przecież niebo na głowę zwaliło. Nie? Tylko konkretnie sobie wyobraźcie tę sytuację Józefa. Masz te lat 30 kilka, nie? Kobietę, która ma być twoją żoną. Wszystko jest poukładane. Ty masz jakiś zawód, no, cieśla, może być. Nie? Wyobrażenie, jak będzie to życie wyglądać. Dom w Nazarecie, nie? Żona, kupka dzieci. No fajnie, rewelacja. Pobożny, Pismo Święte mówi, sprawiedliwy, nie? Przed Bogiem. Poukładany życiorys. Jak to wszystko masz poukładane, nie? Teraz patrzysz, a ta kobieta jedyna, którą kochasz, się zaokrągla. I nie masz bladego pojęcia, skąd się to wzięło. I wszystko, coś sobie wybrał, coś ukochał, coś wymyślił, naraz ci się zwala na głowę, jak taki ciężki krzyż, który cię po prostu gniecie w ziemię, nie? I co cię może z tego w ogóle wyrwać, z takiego stanu? No to, że przychodzi Pan Bóg snem, nie? I mówi, jest dla ciebie miejsce w tej historii. Bo to, co jest w niej, poczęło się z Ducha Świętego, a ty mu nadasz imię. Ty mu nadasz imię. Nie? Czyli weźmiesz tego syna za swojego. To będzie twoje dziecko. Chciałeś mieć żonę? Będziesz miał. Jest też oblubienicą Boga. Chciałeś mieć dzieci? Będziesz miał w tym jedynym, nie? Który nie jest z ciebie, nie jest z twojego ciała, ale będzie twoim synem. Będziesz go wychowywał, nauczysz go modlitwy, wszystkiego go nauczysz. Nie? Odnajdziesz się w tej historii, czy nie? Będziesz miał z tego radość, czy nie? Jest coś znacznie większego niż twoje zadowolenie. Masz uczestniczyć, jesteś wezwany do jakiejś niesamowitej historii, w której możesz uczestniczyć. Oczywiście, że człowiek nie musi takimi kategoriami myśleć o życiu i w którymś momencie będzie strasznie smutny. To jest na przykład ten młody człowiek, który przychodzi do Jezusa i nauczycielu, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? No jak to co? Zachowuj przykazania. Zachowywałem od dziecka. Aha, no to idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, potem przyjdź i chodź za mną. A najpierw jest jeszcze, spojrzał na niego z miłością. I odszedł smutny, mówi Pismo Święte, odszedł smutny. Nie? To znaczy, miał pewien sposób myślenia o sobie, o tym, nie? Dokąd dochodzi, jak mu Chrystus pokazał zupełnie inną perspektywę, czystą Ewangelię, nie? W relacji z Nim, która jest relacją miłości. Zrezygnował, ale jak zrezygnował, nie? Odchodząc już był smutny. Odchodząc już był smutny. Ja o tym mówię. Nie. To jest takie doświadczenie pierwsze w moim życiu, słuchajcie, jak zostałem rektorem seminarium. Miałem rozmowę z chłopakiem. Pierwsza rozmowa z klerykiem. I powiedział tak, że wie ksiądz rektor, ja muszę odejść z seminarium. A ja mówię, czemu? Bo ja mam wątpliwości, czy ja się spełnię w kapłaństwie. I ja mu patrzę w oczy i tak, dziecko, a kogo to obchodzi? Jak to? Kogo to obchodzi, czy ty się spełnisz? Kapłaństwo to jest coś absolutnie ponad te miary. Pytanie jest nie, czy tobie będzie dobrze, tylko czy Kościołowi z tobą będzie dobrze. To jest pytanie. Czy możesz wejść w jakąś niesamowitą w ogóle historię. To jest znacznie większa niż twoje dobre samopoczucie. Wchodzisz, odnajdziesz radę gdzieś tam na końcu. Wychodzisz, nie, okej. Zobaczymy, nie, czy nie będziesz miał poczucia smutku. To jest takie, to jest rzeczywiście męskie. Mówicie się na pasję. Mnie z tych filmów Gibsona najbardziej się podoba Braveheart. Ale tam jest taka scena, nie? Tam jest taka scena przed bitwą pod Sterling. Ja byłem tam na tych polach, jak on ten wyjeżdża przed ten szereg tych swoich gości, którzy mają ochotę iść do domu, nie będą się bili z tymi Angolami. Nie? I on im mówi tak, że możecie teraz iść do domu i przeżyć. Nie? Bo oczywiście możecie zostać i zginąć, ale możecie iść i przeżyć. I kiedyś, późno w swojej starości, będziecie takie mieć poczucie, że oddalibyście wszystko, ale absolutnie wszystko, za to, żeby jeszcze móc wrócić tu na to pole i powiedzieć do tych Anglików, że mogą nam zabrać wszystko, ale nie zabiorą nam naszej wolności. Nie? Ale oddałbyś całe życie za to, żeby wrócić tu na ten jeden moment i żeby pójść i dać im. Bo będziesz umierał w łóżku i będziesz myślał, żeś mógł, żeś miał taki moment, nie? Mogłeś być, aleś się odwrócił i poszedł do domu wtedy, nie? I oddałbyś całe życie za ten jeden moment, żeby tu wrócić. I to jest to, nie? Są rzeczy znacznie większe niż nasze prywatne szczęście. I takie poczucie, dzisiaj się o tym bez przerwy gada. My żyjemy w takiej przedziwnej cywilizacji, że dzisiaj każdy człowiek się zastanawia, czy będzie spełniony. Mówię, kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Nie? Czy ty będziesz szczęśliwy, boś się spełnił? Kogo to obchodzi? Jak się nad tym zastanawiam, myślę, wszyscy się nad tym zastanawiamy, nie? Co nam chce pokazać papież? Tą swoją decyzją, zupełnie niesamowitą, to ja myślę, że nam właśnie pokazuje to. Że nie da się Kościoła, a Kościół to znaczy historia zbawienia, to znaczy to, że Pan Bóg działa w świecie. Nie da się tej historii ściągnąć do losu jednego człowieka, nawet jeśli jest papieżem. Zawsze mnie to intrygowało. Kiedyś znalazłem na to odpowiedź, jak się kończą Dzieje Apostolskie. To jest niesamowita książka. Dzieje Apostolskie. Tak. Od połowy to jest książka jak M jak Miłość. Nie wiem, bo nie oglądam M jak Miłość. Dużo ryzykuję teraz. Ale to jest książka o tym, co się stanie z Pawłem. Nie, bo Paweł idzie do Jerozolimy. Musi tam iść, bo niesie składkę. Zebrał pieniądze na kościół w Jerozolimie. Wiecie, w Jerozolimie był komunizm i on się nawet w chrześcijaństwie nie udaje. Nie? Więc jak tam sobie zrobili komunę, tak cały kościół dookoła się zbierał na nich. Nie? No i Paweł pozbierał z Grecji, z Azji pieniądze i niósł do Jerozolimy. Nie? I oczywiście było jasne za każdym następnym krokiem, że ta droga do Jerozolimy skończy się tam, że on zostanie tam uwięziony. Prorok taki fajny, Agabos mu to przepowiada. Zwiążą cię tam. No i on idzie do tej Jerozolimy. Wiedzą, że wie, że go zwiążą. No ale on ma tę składkę. Nie może nie dojść z tym pieniądzem. Przychodzi do Jerozolimy, łapią go. Nie? Jedno przesłuchanie, drugie, trzecie. Wywożą go stamtąd dalej do Cezarei. W Cezarei ma być sąd rzymski. Paweł się odwołuje do wyroku Cezara. No więc trzeba go przewieźć do Rzymu. No i pół księgi jest o tym. Nie? No i w końcu go wiozą do tego Rzymu. Tam jest
Sztorm na morzu. Prawie, że się utopił, ale przeżył. Inni też przeżyli. W końcu go przyprowadzi do tego Rzymu. Jest scena, jak w tym Rzymie Paweł zaprasza do siebie Żydów rzymskich, żeby im opowiedzieć o Chrystusie. Oni go nie słuchają. On mówi tak, macie uszy, nie słuchacie, macie oczy, nie widzicie. No i kończą się dzieje apostolskie. No jak ktoś ma naturę oglądacza seriali, no to święty Łukasz zrobił mnie szczerze w konia. Znaczy, ja się od połowy tej książki zastanawiam, Pawła zabiją, nie zabiją, co ten Cezar z nim zrobi. No i dzieje w ogóle nawet nie doprowadzają do tego momentu, żeby Paweł stał przed tym Cezarem. Wszyscy wiecie, że Pawła w Rzymie ścieli, ale nie z dziejów apostolskich. Łukasz nic o tym nie napisał. Wziął i skończył. Nie? No i co? Nie robi sobie żartów? Nie robi sobie żartów. Skończył dzieje apostolskie w najlepszym momencie. Jakim? Takim, że Słowo Boga doszło do Rzymu. Słowo Boga doszło do stolicy tamtego świata. Można skończyć dzieje. Bo to jest historia słowa. A nie Pawła, Piotra, Barnaby. Dzieje apostolskie. Wiecie coś o 12? Wszystko wiemy z legend i z tradycji. Nie? Gdzie był Jan, gdzie był Tomasz? Nic. Natomiast wiemy, co się działo ze Słowem Boga, aż doszło do Rzymu. No i to jest radość Pawła, że najważniejsze, że nikt nie skrępuje słowa. Jest taki tekst w liście do Filipian właśnie, nie? Że on siedzi w więzieniu, jego więzy robią się coraz cięższe, bo ci goście opowiadają niestworzone rzeczy, tylko po to, żeby Pawłowi tam dokręcili jeszcze śrubę. On mówi, ale Słowo Boga nie uległo skrępowaniu. Przeciwnie, słowo idzie. Nie? To jest to, jesteś radosny, bo masz poczucie, że uczestniczysz w czymś, co absolutnie przerasta twój osobisty los. Nie? Ja nie wiem, na przykład ja uwielbiam, jak błogosławię małżeństwa. W ogóle lubię to robić. Jest fajne. A jeszcze bardziej lubię chrzcić, muszę powiedzieć. Możecie mi dostarczyć trochę radości. W błogosławieństwie końcowym we mszy świętej właśnie ślubnej jest taki tekst, nie, że wśród świata bądźcie znakiem, że Bóg jest miłością, aby ubodzy i stroskani, doznawszy waszej miłości, przyjęli was kiedyś do Królestwa Niebieskiego. Nie? To znaczy jest taka mowa do tych, którzy wchodzą w małżeństwo i są tak strasznie nabuzowani na siebie. Nie? To błogosławieństwo końcowe jest, popatrzcie obok siebie. Wyjdźcie z tej chałupy, zobaczcie, ile jest obok ludzi, którym powinniście pokazać miłość. Macie być znakiem miłości konkretnej dla tych tam wszędzie. Nie? Oni was przyjmą do Królestwa Niebieskiego, kiedyś wam tam otworzą. Nie? Ale nie? Przy takiej możliwej bardzo tendencji, no co, pobłogosławili małżeństwo, co teraz? No teraz noc poślubna, miesiąc miodowy, nie? I tak, zamknąć, najlepiej spuścić żaluzję i nic nie widzieć, nie jest tylko siebie. A Kościół mówi, nie, wejdź, popatrz poza siebie. Jest coś ważniejszego, jest coś większego. Nie uczestniczysz w czymś, co jest jeszcze większe, nie? Będziesz radosny, nie chcesz, to nie, proszę bardzo, będziesz smutny, co za kłopot. Może jeszcze dwa teksty. Tym razem o smutku. Pozornie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem będą pocieszeni. Są i takie tłumaczenia. Błogosławieni, którzy są smutni, albowiem oni będą pocieszeni. Jest cały paradoks, bo błogosławiony znaczy szczęśliwy, tak? Czyli szczęśliwi ci, którzy są smutni, bo będą pocieszeni. Rozumiecie coś z tego? Ciężko to pojąć. Błogosławieństwa to jest taki tekst, który się czyta od tyłu.
Błogosławieni nie dlatego, że smutni, tylko dlatego, że będą pocieszeni. Jak się czyta Pismo Święte, raz po raz Bóg obiecuje pociechę. U Izajasza jest cała część księgi, która się nazywa Księgą Pociech Izraela. Siedzą w więzieniu, w niewoli, poszli do niewoli babilońskiej i Bóg ich pociesza. Mówi, wyjdziecie stamtąd, wrócicie do domu. Będziecie znowu wolni. Nie? Skończy się ten czas upodlenia, nie? Pohańbienia. Cała księga pociech. I Bóg cały czas obiecuje pociechę. Nie? Jest w okresie Bożego Narodzenia, czytamy o Symeonie, który wyczekuje pociechy Izraela. Nie? Czyli Bóg nam obiecuje, że nas pocieszy, że nas ucieszy. Jest fajne samo w sobie to, co jest tą, skąd się ta pociecha bierze, to pokrzepienie ze strony Pana Boga. Nie? Mianowicie wzywaliśmy Ducha Świętego na początku tego spotkania. Wiecie, że Duch Święty nazywa się Pocieszyciel. Pocieszyciel. Greckie słowo, które się za tym kryje, brzmi parakletos. Tam są dwa słowa, które się składają na to. Parakletos, to jest para kaleo, wołać do siebie. Parakletos to jest ktoś, kogo przywołuje do swojego boku. Dlatego jak tłumaczono to słowo parakletos na łacinę, to przetłumaczono je advocatus. Vocatus to znaczy powołany, ad do mnie, advocatus. Duch to jest ktoś, kogo wołam, żeby był przy mnie. Adwokat, polskie słowo jest całkiem sympatyczne. Adwokat. No nie wiem, czy korzystacie z pomocy adwokatów. Nie wiem, czy to jest też radosne, ale wiem, że na pewno nie jest radosne, jak nie masz adwokata, jesteś pod ścianą. Tak? Więc potrzebujesz kogoś, kto jest twoim obrońcą. Czyli pociecha bierze się stąd, że Bóg staje przy twoim boku. Masz Boga przy swoim boku. Wołasz Go i On jest przy tobie. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, oto jestem, stoję przy twoim boku. I teraz wszystko inne nie jest aż takie straszne, bo masz go przy sobie. I teraz błogosławieństwo mówi, błogosławieni ci, co będą szczęśliwi, ci, co będą pocieszeni, znaczy przy których stoi Pan, jako ten, który ich pociesza, daje im poczucie siły, stanął przy nich, nie? Natomiast to jest tylko dla tych, którzy czasem potrafią się smucić, czyli nie szukają pociechy innej. Nie? Czegoś, co jest wątpliwą pociechą. Tak? Nie potrafisz się tu zasmucić, musisz koniecznie być wesołkowaty, tak? Nie zniesiesz smutku, tak? Nie zniesiesz smutku. Jak trzeba, to go utopisz, nie? Wiemy dobrze, o czym mówimy. Nie? Trzeba, to go utopisz, nie? Ten smutek, żebyś tylko nie był smutny. Utopisz i to jest to, co cię blokuje na rzeczywistą pociechę, która przychodzi od Pana. Nie? To jest to, co cię blokuje. Nie potrafisz przyjąć smutku, ale tak właśnie twardo po męsku. Tylko uciekasz od smutku w rozmaite takie doraźne pociechy. Nie? Takie wydawałoby się szybko działające pociechy. Nie? Pamiętam, jak mój ulubiony ksiądz kiedyś napisał, czy jest jakieś lekarstwo na smutek? Valium. Mówią jedni. To będzie dokładny cytat. Ten tekst zapamiętałem do dzisiaj. On go napisał 23 lata temu. Ja go 23 lata temu raz przeczytałem i zapamiętałem. Czy jest jakieś lekarstwo na smutek? Valium mówią jedni, alkohol mówią drudzy. Valium i alkohol mówią trzeci. Nie? Ale Valium tylko cię stępia, a alkohol odsuwa problem na chwilę. A jak wytrzeźwiejesz, to wraca, nie? I co? Jest jakieś lekarstwo na smutek? Jest. Znaczy za wierzenia temu, który jest zawołany do boku. Ale nie wołasz go, żeby był przy tobie, co jest prawdziwym, co jest gwarancją radości, tylko topisz smutek, żeby nie uciekasz w tanią bardzo pociechę, bardzo taką tanią radość. I to się wiąże już z ostatnim tekstem, który gdzieś mi się tam też skojarzył. Jest w drugim liście do Koryntian. To jest dość ciekawy list znowu świętego Pawła. W Koryncie się podziały rozmaite rzeczy, nie najciekawsze. To jest taki kościół, który Pawłowi dawał w kość nieustannie. Paweł 16 miesięcy pracował, żeby ten kościół powstał. Więc to wiecie, takie dziecko też wymodlone, wypracowane, takie wycharowane. Był taki moment, że Paweł to dzieje o tym, on chciał uciekać z Koryntu. I Chrystus mu się w nocy przyśnił. I mu powiedział, że ma tu bardzo wielu ludzi w tym mieście. Problem Pawła polegał na tym, że on tych ludzi jeszcze nie znał. Znaczy, on się tylko zderzył z niewiarą w tym Koryncie. A Chrystus mówi, ale ja tu mam ludzi. Zobaczysz ich, tylko jeszcze ich nie widzisz. Nie? Oni ci się pokażą. I to była taka... To była noc decydująca. Paweł został na 16 miesięcy. Zrodził się kościół, kochany przez Pawła. Oni mu po jakimś czasie powiedzieli, że się do niczego nie nadaje. Że jest cała fura lepszych apostołów niż on. Ale między innymi też tam się pokazał jakiś problem. My go do końca nie znamy. Ale jakiś człowiek dopuścił się jakichś bardzo poważnych przestępstw. Nie? I Paweł im mówi, chlubicie się z czegoś, nad czym powinniście płakać. Powinniście się smucić, a jesteście ultra wesołkowaci, jeszcze się obnosicie z tym dziadostwem. Nie? To jest dla was się stało przedmiotem dumy, nie? Że macie wśród siebie takiego gangstera. I wszyscy uchachani. A powinniście się zasmucić. Nie? I w tym kontekście on mówi tak. Jest smutek, który pochodzi od Boga i jest smutek, który pochodzi od świata. Jeśli masz w sobie smutek, który jest darem od Boga, to ten smutek cię prowadzi do nawrócenia. Jeśli masz w sobie smutek, który pochodzi od świata, ten smutek cię prowadzi do śmierci. Do śmierci. To on cię zabije. Nie? Ja pierwszy raz trafiłem na ten tekst to na zasadzie takiego wspomnienia zamykającego. Pamiętam, byłem w seminarium i pisałem Drogę Krzyżową. I nie, jest stacja na Drodze Krzyżowej o kobietach, które płaczą nad Jezusem. I pamiętam, że jak myślałem, medytowałem nad tą stacją, to mi się nałożyły dwa obrazy. Jeden to jest płacz tych niewiast przy ósmej stacji, a drugi to jest płacz Piotra. Tradycja mówi, że Piotr po tym, jak się zaparł Chrystusa, to płakał tak, że miał na twarzy bruzdy. Nie był w stanie w ogóle nie płakać i porobiły się mu bruzdy na twarzy od łez. Nie? Jest płacz kobiet, który może... To nie chodzi o to, że tu jest męskie spotkanie. No akurat one płakały na tej Drodze Krzyżowej, trudno. Więc, a to był płacz, który niczego nie zmieniał. I to jest to, co im Chrystus powiedział. Płaczcie nie nade mną, tylko nad sobą, nad waszymi dziećmi. Czy płacz, który jest kompletnie źle adresowany, niczego nie zmienia. Jest czystą emocją. Nie? Jest płacz Piotra, który zmienia wszystko. To jest płacz ku nawróceniu. Jest smutek, który jest od Boga. Jest smutek, który jest od świata. Smutek od Boga cię nawraca. Smutek od świata cię zabije. Nie? No to tyle. Co tam chcielibyście się dowiedzieć? Lewek, prowadź to dalej. Andrzej. To jest mały baranek albo mały lewek.
To się teraz umówmy na jakieś... Ile tam mamy czasu?
W ogóle nie mamy jeszcze.
Nie mamy czasu. To na trzy pytania się umówmy, dobra? Kto pierwszy, ten lepszy.
Można, nie słychać. Biskup przywołał tutaj króla Dawida, który tam popełnił błędy i tak dalej. Ale król Dawid miał pałające serce do wielbienia Pana Boga. Dlaczego w naszych kościołach jest tak mało uwielbienia? Chociaż znam na przykład takie zdarzenie, że oprawa liturgii była z gitarą i po jakimś poskończonej mszy świętej z reguły wierni wychodzą, a po tej były jeszcze trzy pieśni uwielbienia, cały kościół był wierny, czekał, śpiewali, oklaskami nagradzali. Właśnie dlaczego takich momentów, takiego radosnego, płynącego z serca uwielbienia nie ma w kościołach?
Gdzie nie ma, to nie ma, a gdzie są, to są. Chyba tak po prostu jest. Ja się mogę zgodzić, że nie ma tego za wiele, to nie jest powszechne doświadczenie. Ale też ja bym przestrzegał przed tym, żeby wszędzie było tak samo. To, co odpowiada bardzo, nie wiem, wrażliwości modlitewnej jednych, niekoniecznie odpowiada wrażliwości drugich. Najprostsze, co mogę powiedzieć, mogę śmiało, to jest to wydarzenie nasze ewangelizacyjne, które było na Stadionie Krakowi. Jak przyszliśmy na drugi dzień na sobotę, to w gronie naszego sekretariatu, który to przygotowywał, jedni podchodzili do drugich i mówili tak, ale dziś nie będzie tak, jak było wczoraj. Przykładów można dawać miliony. Na drodze neokatechumenalnej nie śpiewa się śpiewów oazowych i odwrotnie. Oaza nie śpiewa śpiewów neokatechumenalnych, bo nie wypada. Ani jedni, ani drudzy nie śpiewają klasycznych, starych pieśni polskich. No i co na to zrobić? Uśmiechnąć się. Znaczy, ja się zgadzam z tym, nie, że potrzebujemy więcej modlitwy uwielbienia w ogóle. No i absolutnie tak. Z drugiej strony jest pewien opór materii, który pokazuje, ile tu jest do zrobienia. Jakieś 6-7 lat temu, no może nawet 10. Pamiętam taki rok, że księża biskupi krakowscy prosili wszystkich księży z całej diecezji na takich spotkaniach rejonowych, żeby się udało w ciągu roku pracy prowadzić moment ciszy po Komunii Świętej. Chcielibyście? Tak. 10 lat temu. Ja pamiętam, jak mówił to jeszcze kardynał Franciszek. Ja tego słuchałem, siedząc gdzieś tam w tym seminarium i myślę, nie, no żarty. Program duszpasterski dla kościoła krakowskiego. 2 minuty ciszy po Komunii. Tośmy już po prostu spadli tak, że jest pod nami dno dna, 7 metrów mułu. I żeby to był tak ambitny program, nie? Przez cały rok spróbujemy te 2 minuty ciszy wprowadzić w kościoła. Jesteśmy 10 lat od tamtego momentu. Niech Pan Bóg broni. Jak jest odrobinę ciszy, to organista musi się rzucić na te klawisze, bo myśli, że ksiądz zemdlał. I ja wiem po sobie. Więc... To jest ta rozpiętość, nie? Znaczy, trzeba wiedzieć, od czego próbujemy prowadzić ten nasz Kościół, który jest bardzo taki nastawiony na modlitwę rytualną, wspólną i dalej. Chcemy prowadzić go i do ciszy, i do medytacji, i do uwielbienia. To jest pewna droga przed nami. I to jest jedno, a drugie no to jest właśnie to, żeby jakby nie mylić tego, o co idzie, z samą formą. Bo forma może jednym odpowiadać, drugim już niekoniecznie. Byłem na jesieni we Freising na takiej konferencji na temat nowej ewangelizacji i tam występował bardzo poważny człowiek, ksiądz profesor Tomasz Halik. I on powiedział tak, że ta ewangelizacja to są w ogóle kpiny. Oni nic nie robią, tylko śpiewają, klaszczą i machają chorągiewkami. Tyle z tego, znaczy ja potem mówię, no ustawił się nas do bicia i nas leje, nie? No, ale po ewangelizacji w Krakowie ja też usłyszałem od kogoś takie pytanie wprost. A te kobiety z tymi flagami, to one co tam robiły? Nie, nie ale... Proste pytanie. No nie każdy jest przyzwyczajony, tak? Nie każdy to widział. Ja mówię, jak to co robiły? Tańczyły ładnie. No. Więc zgadzając się z tym, że to jest temat, potężny temat, jak prowadzić nas do modlitwy uwielbienia, nie, żeby jej było więcej. Tak? Mamy pewien punkt wyjścia. No i to pytanie, co jest formą, a co treścią. Dalej. Jest.
Józef biskupie, czy ksiądz się z tym zgodzi, że może jednak, żeby jednak zgubili gdzieś tą swoją radość taką chrześcijańską i tak staliśmy się kościołem takich smutnych ludzi. Ja myślę, że tak jest ten obraz na zewnątrz przynajmniej. I to oczywiście nie jest reguła, nie dotyczy to wszystkiego, są wspólnoty bardzo radosne i tak dalej, ale taki standardowy obraz chrześcijanina to jest jak smutny człowiek, taki przygnieciony tymi swoimi grzechami, że ten Pan Jezus to musiał umrzeć za niego i tak dalej.
Jest strasznie długa historia do opowiedzenia, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Niestety, znaczy tu są całe wieki, które na to pracowały. Skąd się wziął temat? Znaczy na przykład święty Bernard z Clairvaux w ogóle głosił, że Chrystus nigdy się nie śmiał. Nie? Skądinąd duża klasa człowiek, święty Bernard z Clairvaux, życzę każdemu takiego poziomu. On był przekonany, że Chrystus się w życiu nie śmiał. I skąd się wzięło takie myślenie? To niestety trochę winy ponosi mój święty patron, fantastyczny też skądinąd Grzegorz Wierki. Ale on wykona taką woltę w myśleniu. Tak? Ponieważ grzech sprawia nam przyjemność, nie? No oczywiście, nie? Inaczej byśmy nie grzeszyli, nie? Nie jesteśmy masochistami, nie? Więc grzech nam sprawia przyjemność. To znaczy, to niestety święty Grzegorzu, wybacz, nie? To, co przyjemne, jest podejrzane. Tak? W związku z tym na przykład on się zastanawiał nad tym, czy wolno myć głowę w niedzielę. I w ogóle, czy się wolno kąpać. Kąpiel jest przyjemna. Nie, no kąp się, ale tylko tyle, ile musisz. Więc raz na tydzień, ale na pewno nie w niedzielę. Nie? Więc, bo to jest złamanie przekazania odpoczynku niedzielnego. Ale gdzieś tam idzie o to, że to, co jest przyjemne, może być grzeszne. A to jest bardzo niebezpieczne, ale to jest łatwe do odwrócenia, nie? Że ponieważ grzech jest przyjemny, to co przyjemne jest podejrzane. I niestety stąd się to wzięło. Oczywiście też Kościół był najpierw Kościołem Męczenników, ale jak przestał być Kościołem Męczenników, bo nas przestali zabijać, to stał się w dużej mierze Kościołem Mnichów, pustelników, ludzi, którzy zamienili, powiedzmy, co tak, czerwone męczeństwo na białe. Nie? Czyli jeśli mnie nie zabijają, no to ja sam mogę swoje ciało umartwić. Nie? I dość szybko, to w Egipcie się to zaczęło, to były proste chłopy, no to oni poszli w takim kierunku tej ascezy, że no właśnie, żeby cię bolało. I kto się dłużej nie będzie mył? Na przykład Wyobrażacie sobie na pustyni w Egipcie? Przecież po dwóch dniach cię już wszystko swędzi, no ale ty wytrzymasz tydzień. Dlaczego tydzień? No bo sąsiad 6 dni. Znaczy to jest wyścig na umartwienia i kto sobie bardziej dołoży, nie? Więc... Ale to jest ta walka z tym, co jest przyjemne. To jest niestety, i to jednak w ten sposób trwało, taki rodzaj duchowości się wziął właśnie stąd, nie? Że ponieważ grzech mi daje radość, przyjemność, a no to muszę uważać, żeby nie robić za wiele rzeczy, które są przyjemne. Nie? Masz smaczne jedzenie, ale dosyp sobie tam troszkę popiołu, żeby ci pozgrzytało między zęby, żeby nie było za smaczne. Nie? No i nie. No. To wiele rzeczy się na to nakłada, myślę. Ostatnie. No to was dwóch. To będą dwa ostatnie. Najpierw tamten przyjaciel. Śmiało. No.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czy ksiądz powiedział, że nie mamy dążyć do szczęścia? Czy nie z szczęścia nie wynika radość?
Nic takiego nie powiedziałem.
No na przykład ten chłopak, tak? On tam chciał się spełnić w kapłaństwie. No. Że nikogo to nie obchodzi, tak?
To ja mu to powiedziałem z premedytacją, że mnie to nie obchodzi. Znaczy tylko po to, żeby mu powiedzieć, są rzeczy ważniejsze niż twoje spełnienie się.
Znaczy on, nie wiem, czy dobrze rozumiem, on chciał być przez to szczęśliwy, tak?
On pytanie o to, czy ma zostać w seminarium, uzależnia od tego, czy będzie z tego powodu szczęśliwy, tak? Tak, myślę, że tak.
Dobrze, ale tu mamy dążyć do bycia szczęśliwymi?
Tak, ale nie, to nie jest najważniejsze w życiu.
Z tego nie wynika radość, z tego bycia szczęśliwym?
Ona może wynikać z czegoś jeszcze większego. Nie, znaczy, mnie w tym przykładzie idzie tylko o to, nie, że jak ktoś się tak strasznie na sobie skoncentruje i na swoim spełnieniu, to prawdopodobnie w życiu będzie zawsze nieszczęśliwy. Znaczy to skupienie na tym, nie? Że cel główny to jest to, że ja mam się wypełnić. Nie? To jest prosta droga do nieszczęścia ciągłego. Nie? Jakbym chciał odpowiedzieć najgłębiej, jak potrafię, to bym powiedział tak. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest Trójcą. I, czyli Bóg jest komunią osób. Jesteś w komunii, to znaczy jesteś dla. Nie jesteś nastawiony na siebie, jesteś dla. Nie? I teraz to jest gwarancja szczęścia. Jest to zdanie o mężczyznach, popatrzcie się. Dziękuję za pytanie, bo wreszcie mi wywołało tekst. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Patrzcie, kto wam to mówi. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Dlaczego jest niedobrze? Bo co? Bo se nie ugotuje, tak? Albo se nie upierze. Nie. A dobrze jest, żeby kobieta była sama. Nie. Chodzi o, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Bo człowiek jest dla drugiego. I grzech w życiu sprowadza się tak naprawdę do egoizmu. Znaczy do odmowy bycia we wspólnocie. Nie jestem dla drugich. Jestem tylko na sobie skupiony. Nie? I obchodzi mnie tylko to, i tu był kłopot z tym facetem, obchodzi mnie tylko to, czy ja się spełnię. Nie? A Chrystus mówi, możesz się zaprzeć, żeby być szczęśliwym, dlatego, że będziesz dla drugich.
Można powiedzieć, że przez dawanie miłości będziemy
szczęśliwymi? No. Absolutnie. Nawet powiedziałbym, że wyłącznie.
Krzyż biskupie, nie byłoby może tego pytania, gdyby ksiądz nie powiedział o deewangelizacji Krakowa. I to mnie tak
ciągle jakoś tak nurtuje te pytanie, czy faktycznie było to spotkanie, które ewentualnie można powiedzieć, że ono spełniło swój cel, czy to było takie spotkanie, które nas policzyło, że jednak jesteśmy jakąś tam dużą grupą, dużo faktycznie grup kościelnych i tak dalej. Czy ksiądz może jakieś tam dwa słowa powiedzieć na ten temat?
I tak, i tak. Znaczy było bardzo ważne to, że różnych 50 wspólnot się złączyło, żeby zrobić coś razem, że się zeszło, że pochowało pistolety i mieliśmy doświadczenie jedności Kościoła. To bardzo ważne doświadczenie. Właśnie mimo też różnorodności, różnych wrażliwości, nie? Razem. Ale to jest jedno. A drugie jest tak, że wiecie, nawet w najlepszych rachunkach, jak żeśmy liczyli ludzi, którzy przychodzili na Eucharystię przed ewangelizacją niby, takie pospolite ruszenie, to nas było 3-3,5 tysiąca ludzi. A jak przyszło do tych trzech dni, to myślę, że tak różnych ludzi się przewinęło około 20 tysięcy. Są świadectwa niesamowite ludzi, którzy nieraz przypadkowo, nieraz przez kogoś zaproszeni, no, z dość daleka wrócili do spotkania z Panem Jezusem. Są świadectwa ludzi, którzy się spowiadali na stadionie. Działy się rozmaite rzeczy. Ja jestem dość wolny od tego, żeby to liczyć. Kompletnie nie mam na to najmniejszej ochoty. Natomiast świadectw takich bezpośrednio, zwłaszcza po tym wydarzeniu, napływało do mnie masę ludzi. Najfajniejsze takie świadectwo to było od kleryków, słuchajcie, którzy wracali do seminarium w piątek wieczór i trafili na kibiców w szalikach. A oni, co tam, skąd idziecie, chłopaki? No idziemy ze stadionu Krakowi. Tam dzisiaj nie było żadnego meczu. Nie był. Dzisiaj była ewangelizacja. Co to jest ewangelizacja? I zaczęli im opowiadać i umówili się z nimi na sobotę. I to duża frajda. I przyszli. I przyszli, byli. Także ochroniarze na stadionie Krakowi wołali swoje rodziny, żeby przyszły zobaczyć, co się dzieje. No, różne. Naprawdę, myślę, było to i to. Natomiast ważniejsze jest, że nic się nie skończyło, to znaczy idziemy dalej do przodu i nie zamierzamy myśleć, że coś się stało w Krakowie i dość. Nie, to nie mamy takich pragnień w ogóle obcinania kuponów od jednego wydarzenia. No. Ważniejsze jest to, co przed nami. Tyle. Amen. Dość.
Zanim się rozejdziemy, chciałem zaproponować, żebyśmy, zanim się rozejdziemy do grup oczywiście, chciałem zaproponować, żebyśmy domknęli ten czas nauczania i pytań taką krótką modlitwą. Panie, bardzo Ci dziękujemy za to słowo, które padło. Bardzo Ci dziękujemy za to wszystko, co w jakiś sposób nas poruszyło i dotknęło. Panie, chcemy stawać jak Jan Chrzciciel i radować się tym, że jesteśmy przyjacielem oblubieńca i że to nie my mamy wzrastać, ale że to Ty, Panie, masz w nas wzrastać, że to nie my mamy szukać swojego szczęścia, ale mamy patrzeć na to, by inni przy nas byli szczęśliwi. Dziękujemy Ci, Panie, za to wezwanie i za to powołanie i prosimy Cię, aby to słowo padało na żyzne gleby naszych serc i aby przynosiło obfite owoce. Amen.